Jak doszło do podziału tego wielkiego państwa Salomona i czemu tak się stało, że początkowo państwo Izrael, które powstało za sprawą północnych plemion, które miały swoją stolicę w Samarii i było dużo liczniejsze i było dużo potężniejsze, że ono jako pierwsze podupadło i północne plemiona poszły do niewoli asyryjskiej, podczas gdy Judea istniała i Jerozolima w przeciwieństwie do Samarii istniała dalej. Także moglibyśmy powiedzieć, jest to historia dwóch królestw, dwóch stolic, ale nie chciałbym, żebyśmy podchodzili do tego tylko jako do takiego suchego badania archeologiczno-historycznego, ale żeby też każdy z nas, kiedy mówimy o Samarii, o Jerozolimie, o proroctwach dotyczących tych dwóch miast, o losach tych dwóch miast, żeby każdy z nas pomyślał też o samym sobie, bo i my również kształtujemy nasz los naszymi decyzjami, zasadami, pryncypiami, jakimi się kierujemy. I tam była różnica właśnie w tym, że Judejczycy kierowali się Bożymi zasadami i Słowem Bożym, natomiast w północnym Izraelu one zostały szybko zapomniane i losy tych dwóch stolic były zupełnie inne i również i nasze losy będą inne, w zależności od tego, czy potraktujemy Słowo Boże poważnie, czy też nie. Po śmierci króla Salomona jego syn Roboam udał się do Sychem, aby przejąć władzę nad północnymi plemionami izraelskimi. Tam panowały negatywne nastroje wobec dynastii Dawida, dlatego że za panowania Salomona główny ciężar płacenia podatków, wykonywania państwowych robót spoczywał na północnych plemionach, natomiast najwyższe urzędy w państwie sprawowali Judejczycy w Jerozolimie. I starsi reprezentujący północne plemiona przyszli do Roboama, aby zmniejszył to ich brzemię. I król poprosił ich wówczas o 3 dni do namysłu i zapytał swoich doradców, co myślą na ten temat. Starsi doradcy dawali mu taką radę, żeby okazał przychylność tym ludziom i nie pobudzał ich do goryczy i do buntu, a pozyska ich w ten sposób. Natomiast młodsi doradcy zalecali mu nieugiętość i mówili mu, nie okazuj żadnej tutaj miękkości, bo to się obróci na dłuższy dystans przeciwko tobie. I dlatego Roboam odpowiedział w sposób arogancki tym ludziom. Mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I w rezultacie plemiona izraelskie, te północne, przegnały Roboama, wybrały sobie na króla Jeroboama i w ten sposób doszło do podziału tego wielkiego państwa Dawida i Salomona na dwa królestwa. Północne miało stolicę w Sychem, a później w Samarii i nazywamy je Izraelem, natomiast południowe nazywamy Judeą i ono miało stolicę dalej w Jerozolimie. I tam panował syn Salomona, Roboam. Jeroboam, król Izraela, tych północnych plemion, z rozmysłem jeszcze pogłębił ten podział państwa Salomona. W jaki sposób? Otóż zbudował 2 świątynie w Betelu, jedną, a drugą w Dan, żeby Izraelici nie podróżowali do Jerozolimy, do świątyni w Jerozolimie i nie byli w ten sposób związani z południowym państwem, tylko chciał sprawić, żeby zatrzymać wszystkich w swoich granicach i dlatego zbudował swoje 2 świątynie. W nich na modłę kananejską wstawił złotego cielca, który reprezentował Boga, ale również i była to forma grzechu, który jest w Piśmie Świętym nazwany grzechem Jeroboama i ten grzech Jeroboama powielali później kolejni królowie izraelscy aż do niewoli asyryjskiej. I jedynie Lewici oparli się temu nakazowi i nie zgodzili się na to, aby służyć w tych świątyniach, ale przenieśli się do Judei, żeby służyć w świątyni jerozolimskiej. Jak pamiętamy, Lewici w czasach Mojżesza zostali wyasygnowani jako jedno plemię do służby świątynnej i do nauczania prawa i Słowa Bożego. I teraz co się stało, kiedy Lewici opuścili Izrael, państwo północne, zasilili państwo południowe, a byli to ludzie często praworządni, nauczający Słowa Bożego, żyjący w zgodzie ze Słowem Bożym, dobrzy rzemieślnicy, pracownicy. W ten sposób Izrael pozbył się tych wartościowych ludzi, którzy wzmocnili Judeę swoimi talentami i swoją praworządnością. I na rezultaty nie trzeba było długo czekać. W każdym razie od tego czasu Izrael już i Judea jako dwa osobne państwa nie były tak mocne jak to państwo Dawida i Salomona, ale też nie były to kraje małe i militarnie słabe, jak do niedawna sądzili krytycy, czy powiedzmy uczeni reprezentujący takie liberalne poglądy, wyobrażali sobie, że to były państewka małe i beznadziejnie słabe. Okazuje się, że nie. Skąd możemy powiedzieć, że podać jakieś dowody na to, że tak nie było, jak ci ludzie uważali? Otóż król Achab, który był jednym z następców Jeroboama, musiał dysponować jeszcze silnym państwem i silną armią, bo kiedy odkryto tą stelę skórg, która została wzniesiona przez króla asyryjskiego Sarmanasara III po bitwie pod Karkar, to z zapisu na niej wynika, że Achab, król izraelski, przyprowadził największe siły ze wszystkich uczestników koalicji antyasyryjskiej. Przyprowadził z sobą 2000 rydwanów oraz 10 tysięcy piechoty. Najwięcej rydwanów ze wszystkich pochodziło od niego. Także ta inskrypcja świadczy o znacznie większej sile Izraela w IX wieku przed naszą erą niż do tej pory sądzono. A mocna pozycja izraelskiego króla w tym czasie nie wzięła się z powietrza, tylko była ona konsekwencją tego, że Salomon miał mocne państwo i miał mocną strategię, która opierała się na świetnych drogach, kilku ufortyfikowanych silnie miastach, w których stacjonowały wozy bojowe, które były asygnowane w te miejsca, gdzie były potrzebne i po tych dobrych drogach mogły się bardzo szybko poruszać. Także to była konsekwencja tej strategii Salomona, która jeszcze pracowała na korzyść króla Achaba. Achab, borykając się z tym państwem asyryjskim, które wzrastało w moc, szukał koalicji, szukał wsparcia, sojuszu, między innymi zawarł go z Fenicjanami i przypieczętował go ślubem z córką króla fenickiego, a jednocześnie kapłana bogini Asztarte. To była taka starożytna królowa niebios i Izabel rozpropagowała jej kult w Izraelu, kult Asztarte, kult Baala. Miała setki proroków, których utrzymywała z kasy państwa i bardzo szybko pojawiły się rezultaty tego w Izraelu. Za jej sprawą, przy biernej postawie króla Achaba, pogłębiło się znacznie odstępstwo w Izraelu. Prorok Eliasz powiedział, że z tego powodu ród Achaba wygaśnie, a Izabel pożrą psy przy posiadłości Nabota, którego ona kazała zamordować, żeby zagrabić jego winnicę dla siebie. I dokładnie tak się stało, jak Eliasz zapowiedział. Doszło do tego za sprawą Jehu, który został królem w miejsce Achaba, a dynastia, z której wywodził się Achab, wygasła. Biblia podaje, że Achab miał w Samarii pałac z kości słoniowej i długo nie rozumiano, o co chodziło. Pałac z kości słoniowej. Zagadka wyjaśniła się, kiedy archeolodzy skojarzyli, że około 12 tysięcy fragmentów płytek z kości słoniowej, znalezionych w ruinach Samarii, stanowiło dekoracje ścian i mebli w tym królewskim pałacu. Dlatego nazywano go pałacem z kości słoniowej. I po zdobyciu Samarii wiele z nich Asyryjczycy wywieźli do siebie i one były tak pięknie wykonane, że Asyryjczycy udekorowali nimi swoje królewskie pałace. I do jednego z takich piękniejszych zabytków z kości słoniowej, które zachowały się z tego okresu, należy kobieta w oknie, która przywodzi na myśl biblijną scenę z Izabel wyglądającą przez okno uczesaną i umalowaną, tak jak kapłanka, prostytutka kultu Asztarte, która wyglądała w kierunku Jehu i być może próbowała jego uwieść. Podobne wyobrażenie kobiety w oknie z kości słoniowej znaleziono w ruinach pałaców w Samarii i również tych pałaców królewskich Asyrii, które były ozdobione najprawdopodobniej kością słoniową, tymi dekoracjami wywiezionymi z Samarii. I niemal na pewno ta kobieta wyobrażała albo Asztartę, albo kobietę, która uprawiała tak zwaną sakralną prostytucję w ramach kultu Asztarte. Niezwykłą kolekcję zabytków z kości słoniowej odsłoniła ekspedycja prowadzona przez Uniwersytet Chicago w Pałacu Kananejskim z XII wieku w Megiddo. I wśród znalezionych tam pięknych przedmiotów zrobionych z kości słoniowej była między innymi ta piękna rękojeść, która przedstawia króla w prawym końcu zasiadającego na tronie. Ten tron przypomina bardzo tron Salomona, również z takimi ozdobami w kształcie lwów. Także te zabytki z Megiddo, tak pięknie wykonane, świadczą o tym, że na dworach kananejskich w XII wieku panował duży luksus. Dlaczego o tym wspominam? Bo Salomon, który panował w X wieku, wielu uważało, że ten biblijny opis jego dworu, a więc pełny luksusu, że musi być przesadą, spisaną dużo później, wzorowaną na jakichś babilońskich wzorcach. Tymczasem te przedmioty odkryte w Kananie, które pochodzą relatywnie niedługo przed jego panowaniem, pokazują, że na dworach kananejskich władców panował luksus i były używane luksusowe przedmioty, dokładnie takie, jakie Biblia opisuje w przypadku króla Salomona, co uwiarygadnia tą biblijną relację. I tutaj mamy czarny obelisk Salmanasara pokazujący hołd Jehu, tego króla, który doprowadził do upadku Ahaba, zajął jego miejsce i żeby porozumieć się z Asyrią, żeby jego państwo nie zostało przez Asyrię najechane, tutaj oddaje cześć i składa hołd i trybut królowi asyryjskiemu na tym słynnym czarnym obelisku. Prorok Amos potępił ten zbytek królów izraelskich. Właśnie te pałace w Samarii ozdobione kością słoniową, ich hulaszcze życie, bo jednocześnie ich naród popadał w biedę i również w upadek duchowy. Ojciec Ahaba zbudował tą stolicę Izraela w mieście, które nazwano Samarią, w takim strategicznym punkcie na wzgórzu, w miejscu otoczonym niewysokimi górami, gdzie również była woda. Gromadzono też zresztą wodę w cysternach deszczową. Także tam powstała właśnie ta Samaria. Samaria, stolica Izraela. I jeszcze kiedy ona była wielkim miastem i odgrywała bardzo dużą rolę, to prorocy tacy jak Amos, Ozeasz, Micheasz zapowiedzieli oto jaki los dla Samarii. I znów prześledźmy te biblijne zapowiedzi proroków bożych i później zobaczymy w historii, czy one się wypełniły i jak. Samaria zostanie zburzona. Jej mieszkańcy padną od miecza, pójdą do niewoli asyryjskiej. Samaria stanie się stertą gruzów, na jej miejscu będą winnice, jej kamienie zostaną zrzucone w dolinę, fundamenty Samarii zostaną odsłonięte. Jak do tego doszło? Otóż izraelski król Ozeasz zbuntował się przeciwko Asyryjczykom, którzy od czasów króla Tiglat-Pilazara III zdominowali większą część Bliskiego Wschodu i jak już wspomniałem, ten izraelski król Jehu musiał im oddać trybut, ale Ozeasz zaprzestał płacenia tej daniny Asyryjczykom. Liczył na wsparcie ze strony Fenicjan, ze strony Egipcjan, ale później pozostał sam w obliczu Salmanasara V, który kontynuował taką bardzo zaborczą politykę swojego ojca. I za pierwszym razem Salmanasar pobrał jedynie daninę, ale kiedy Ozeasz się zbuntował, wówczas obległ Samarię, pojmał tego Ozeasza i to był ostatni król izraelski. I Samaria broniła się dzielnie przez 3 lata, ale w końcu Asyryjczycy zdobyli ją szturmem w 722 roku przed naszą erą, wykorzystując do tego tarany, wysokie drabiny, podkopy pod murami, które osłabiły te mury i Samarię zniszczyli. Odbudowano ją później, ale już nigdy nie była stolicą. I podboju Izraela dokończył Sargon, król asyryjski, który był prawdopodobnie wodzem w armii tego Salmanasara V. I czytamy w źródłach asyryjskich, że deportował około 30 tysięcy Izraelitów do Asyrii. A na ich miejsce kazał sprowadzić ludność syryjską, babilońską, elamicką, która wymieszała się z miejscową ludnością izraelską i w ten sposób powstał lud zwany Samarytanami, a także Kutejczykami od babilońskiego miasta, z którego pochodziła duża część tych imigrantów. I ludność izraelska wciąż dominowała na terenie Izraela, także w dalszym ciągu wyznawano tam wiarę w prawdziwego Boga, ale jednocześnie ci przybysze z obcych krajów czcili tam również i swoich bogów. Także w związku z tym ta religia samarytańska była trochę spoganizowana. W związku z tym Żydzi trzymali się od Samarytan z daleka i nie uważali ich za Izraelitów, chociaż Samarytanie dalej uważali się za takich. Żydzi, kiedy powrócili z niewoli babilońskiej, w ogóle nie chcieli mieć nic wspólnego z Samarytanami, chociaż Samarytanie proponowali im pomoc w odbudowie świątyni i chcieli mieć w tym swoją część, to Judejczycy powiedzieli, że nie chcą mieć z nimi nic wspólnego ze względu na to, że tam były pozostałości pogaństwa, także nawet nie chcieli wiązać się małżeństwem z kobietami pochodzącymi stamtąd. I w związku z tym, że Żydzi zajęli taką postawę, to Samarytanie zbudowali swoją świątynię. A więc przypominacie sobie Państwo, co zrobił Jeroboam, żeby Izraelici nie chodzili do Jerozolimy. Zbudował swoje 2 świątynie i to Biblia nazywała grzechem Jeroboama. Samarytanie zrobili to samo w czasach Nechemiasza, Ezdrasza, kiedy Żydzi po powrocie z Babilonu odbudowali świątynię. Samarytanie na górze Garizim zbudowali swoją. Samarytanie zachowali również swój własny pięcioksiąg mojżeszowy, zwany pięcioksięgiem samarytańskim. I w czasach greckich, kiedy Grecy zdominowali ten teren, Samarytanie przemianowali tam swoją świątynię na świątynię Zeusa, żeby uniknąć represji ze strony takiego niepoczytalnego króla Antiocha IV, który prześladował Żydów. Aleksander Wielki wygnał Samarytan z Sychem, zasiedlił to miejsce kolonistami i żołnierzami, którzy pochodzili z Macedonii, z Syrii. To przyczyniło się do hellenizacji Palestyny. Jezus nie pochwalił samarytańskiego kultu na górze Garizim, ale też nie pochwalił uprzedzeń, jakie obie strony żywiły do siebie. A te uprzedzenia były duże, bo Żydzi, kiedy szli do Jerozolimy z różnych stron świata, woleli nadłożyć swojej drogi i iść przez Pereę po wschodniej stronie Jordanu, żeby ominąć osiedla Samarytan. Z kolei Samarytanie też byli niezbyt gościnni wobec Żydów. Ale były też i wyjątki, prawda? Bo Pan Jezus opowiedział historię o pewnym Samarytaninie, który w przeciwieństwie do Lewity i kapłana zajął się i zaopiekował się napadniętym i pobitym Żydem. I Pan Jezus nie pochwalił ani tej świątyni, która stała na górze Garizim, ani też nie pochwalił tych uprzedzeń. on zatrzymał się w miejscowości Sychar przy studni Jakuba i rozmawiał z Samarytanką. I kiedy ona zobaczyła, że Pan Jezus jest prorokiem, to wówczas zapytała go, gdzie jest prawda, bo Żydzi twierdzą, że są tymi prawdziwymi Izraelitami i Samarytanie twierdzili, że oni są tymi strażnikami tradycji i mają pięcioksiąg mojżeszowy i są tymi prawdziwymi Izraelitami. I co powiedział Zbawiciel? Powiedział, że wiara judejska jest prawdziwa, ale zarazem zapowiedział też, że świątynia jerozolimska wkrótce ustąpi. Ustąpi wobec tego, na którego wskazywały jej ceremonie, na którego wskazywały ofiary składane w tej świątyni. I powiedział, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. I proroctwa biblijne o Samarii wypełniły się jedno po drugim. Miasto zostało zburzone, mieszkańcy padli od miecza lub poszli do niewoli asyryjskiej. Jak przyznała archeolog Kathleen Kenyon, ślady upadku Królestwa Izraelskiego stanowią konkretne dowody archeologiczne na to, że biblijny pisarz niczego nie przejaskrawił. Dzisiejszą nazwę Samaria nosi wioska na zboczach dawnej stolicy północnego królestwa, ale ona jest położona na zboczach tej stolicy. Jak napisał prorok Micheasz, ze starożytnego miasta pozostała tylko sterta gruzów z pałaców Omriego, Achaba, pozostały tylko fundamenty i rosną tam winnice. Pamiętacie to proroctwo, że winnice będą rosły na terenie dawnej Samarii? Faktycznie rosną tam winnice, a ludzie, którzy uprawiają te winnice, strącili w dół kamienie, które pozostały z dawnej Samarii i faktycznie w literalny sposób wypełniły się w ten sposób słowa proroka Micheasza. Natomiast Judea, chociaż była mniejsza i słabsza od Izraela, jednak zachowała niezależność w obliczu tego zalewu asyryjskiego i potęgi Asyrii. I przyczyny tego według mnie były duchowe. Postawa Hiskiasza miała bardzo dużo do czynienia z tą historią Jerozolimy i Judei. Jego duchowe przewodnictwo, także jego obronne przedsięwzięcia. Król Hiskiasz dbał o prawo Boże, naprawił świątynię w Jerozolimie, przywrócił obchodzenie Paschy, nawet wysłał zaproszenie na to święto do północnych plemion, do Samarii, żeby przybyły, żeby obchodziły to zapomniane święto Paschy, ale spotkali się z obojętnością, a nawet z szyderstwem ze strony północnych plemion. Także w tym północnym Izraelu duchowy upadek szedł również i z upadkiem politycznym. I Izrael utracił swoją niezależność, podczas gdy Judea ją zachowała. I co więcej, w czasach Hiskiasza nawet doszło do powiększenia Judei, bo on odbił część ziemi Filistynom, poszerzył granice swojego królestwa. W tym samym czasie, kiedy północne królestwo traciło grunt na rzecz Asyrii. I król Hiskiasz zbudował również spichlerze, umocnienia, obwarowania, żeby zabezpieczyć się przed Asyryjczykami i kazał też wykopać w tym celu tunel, którym doprowadził wodę do sadzawki w Jerozolimie ze źródła Gihon, które było położone poza murami miasta. I dzięki temu mieszkańcy Jerozolimy mogli przetrwać oblężenie, ponieważ mieli wodę w swoich murach. I w 1880 roku pewien młodzieniec zobaczył kamienną tabliczkę w słabo oświetlonym miejscu, około 10 metrów od południowego końca tunelu. I ta tabliczka zawierała inskrypcję z czasów króla Hiskiasza. I napis na tej tabliczce opowiada, jak dwie ekipy, które drążyły skałę z dwóch różnych stron, spotkały się w wyznaczonym miejscu i dzięki temu woda popłynęła w kierunku sadzawki w Jerozolimie. Ten tunel Hiskiasza dowodzi też dużej wiedzy inżynieryjnej w starożytności, bo jak wynika z zapisu tych budowniczych, oni znali grubość skały, jaka była nad ich głowami i potrafili też utrzymać nachylenie, które wynosiło 0,6 stopnia na długości 533 metrów. A więc na tak dużej długości mieli zaledwie 30 centymetrów różnicy. Dla porównania nasi robotnicy, kiedy na mojej działce próbowali na 100 metrach zachować taki stopień, to nawet na 100 metrach im się to nie udało i przekroczyli pół metra różnicy, kopiąc w miękkim piasku. A ci ludzie zrobili to w skale i utrzymali takie pochylenie, o jakie im chodziło. Hiskiasz postąpił bardzo roztropnie, czyniąc przygotowania, ponieważ Sancheryb, syn Sargona II, kiedy już podbił fenickie miasta filistyńskie, ruszył na Judeę także, zajął kilkadziesiąt warowni, obległ też silnie ufortyfikowane miasto Lakisz, które stało na drodze do Jerozolimy. I reliefy obrazujące zdobycie Lakisz zdobiły ściany, komnaty pałacu Sancheryba w Niniwie. Jak pamiętamy, kiedy Lajard odkrył Niniwę, dokopał się właśnie do tego pałacu i stamtąd pochodzą te wspaniałe reliefy pokazujące między innymi szturm na to miasto Lakisz. Także w ten sposób mamy pozabiblijne potwierdzenie również biblijnej relacji o tym, że Asyryjczycy zaatakowali Judeę, ale Jerozolimy nie zdobyli, bo w relacji asyryjskiej nie ma ani słowa o zdobyciu Jerozolimy, nie ma żadnego reliefu, który by pokazywał zdobycie Jerozolimy, a na pewno gdyby do tego doszło, to Asyryjczycy tym bardziej wykonaliby takie reliefy ukazujące zdobycie samej stolicy, a nie jedynie miasta Lakisz. Co zrobił Hiskiasz w obliczu najazdu? Otóż poszedł do świątyni Bożej, aby się modlić. I mówił tak, jak czytamy w Księdze Izajasza, 37 rozdział. Panie zastępów, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, swoje ucho i słuchaj. Otwórz, Panie, swoje oczy i patrz. Usłysz wszystkie słowa Sancheryba, który to wysłał posłów, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili wszystkie narody i ich ziemię i powyrzynali ich bóstwa i powrzucali ich bóstwa w ogień, gdyż nie były to bóstwa, lecz tylko robota rąk ludzkich, drzewo i kamień, i dlatego je zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki, aby poznały wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty jesteś Panem. Zobaczmy też, jaki ewangelizacyjny apel tego człowieka. On nie modli się jedynie o to, żeby Bóg uratował jego królestwo i jego życie, ale modli się, żeby wszystkie królestwa poznały, że Ty jesteś Panem. Dodatkowa motywacja dla Boga, prawda, żeby przyjść im z pomocą. I Judejczycy, mimo tego, że Hiskiasz miał taką wiarę, to generalnie spodziewali się podzielić los północnego państwa, a więc spodziewali się, że Asyryjczycy, no można powiedzieć w przenośni, zakryją ich czapkami. Ale Hiskiasz wbrew temu ufał, dlatego że prorok Izajasz dał mu zapewnienie o Bożej ochronie. I czytamy w Księdze Izajasza takie słowa. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu z tarczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Droga, którą przyszedł, powróci, lecz do tego miasta nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto i ocalę je przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. I stała się rzecz niezwykła, gdyż anioł pański pozbawił życia cały obóz asyryjski. Liczbę, jaką wymienia Biblia, 185 tysięcy żołnierzy, uważa się na ogół za omyłkę kopisty albo za przesadę i może tak być, ale nie musi. ponieważ według asyryjskich inskrypcji królewskich w czasach Sancheryba armia królewska liczyła 208 tysięcy żołnierzy. I nie tylko w Biblii zachowała się wzmianka o tej katastroficznej porażce czy klęsce Asyryjczyków, bo niezależnie od Biblii wspomina o niej grecki historyk Herodot, a także babiloński dziejopisarz Berossos i obaj przypisali tę klęskę pladze, że doszło do wielkiej plagi, w rezultacie której wyginęła armia asyryjska. Oczywiście w królewskich kronikach asyryjskich nie znajdziemy opisu takiego wydarzenia, bo one pomijały milczeniem porażki swojego wojska lub przedstawiały je jako zwycięstwa. Opis tej kampanii Sancheryba przeciwko Jerozolimie zachował się na pryzmie Sancheryba istniejącej w dwóch egzemplarzach, ale jedyne, czym mógł się poszczycić Sancheryb, to tym, że zamknął judejskiego króla, cytuję, jak ptaka w klatce i otoczył wałami ziemnymi. A zwrot ten był takim asyryjskim eufemizmem, który oznaczał, że nie udało się królowi zdobyć miasta, ani ukarać króla, który mu się sprzeciwił. Także zamknął go jak w klatce, ale musiał odejść z pustymi rękami. I asyryjskie sprawozdanie kończy się raptownie słowami, że Sancheryb wrócił do domu. I to również zgadza się z Biblią, według której Sancheryb na wieść o zagładzie wojska powrócił do Niniwy, gdzie zabili go jego synowie. I tak też czytamy w Biblii. Oto ja natchnę go takim duchem, czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, że gdy usłyszy pewną wieść, powróci do swojej ziemi, a ja sprawię, że padnie od miecza we własnej ziemi. I te słowa ziściły się, taki był jego los. Po Sancherybie ponownie panowanie objął jego syn Asarhadon, który rozszerzył granice Asyrii na cały Bliski Wschód. I warto teraz, abyśmy się przyjrzeli tej mapce. Tutaj zielonym kolorem mamy oznaczone podboje Asyrii. Te wszystkie tereny zostały podbite przez Asyryjczyków. A więc mamy tam Babilonię, Armenię, Syrię, Samarię, ziemię Filistynów, Edomitów, nawet Egipt znalazł się pod panowaniem Asyrii. I proszę zobaczyć, że jedyną enklawą, jaka pozostała niezależna w tym okresie, w VII wieku, to jest Judea. Jest to mała wysepka otoczona morzem asyryjskim. I dla historyków, którzy nie biorą poważnie Biblii, jest to wielką zagadką, dlaczego takie malutkie państewko pozostało niezależne w obliczu potęgi i zaborczej polityki, jaka charakteryzowała Asyrię. I Biblia daje odpowiedź na to pytanie. Asyryjczycy próbowali zdobyć Jerozolimę, chcieli zlekceważyć słowo proroka i dlatego ponieśli tam katastroficzną klęskę. A Biblia mówi, że stracili tam 185 tysięcy ludzi w rezultacie anioła śmierci, plagi. I Asyryjczycy sami też musieli to zinterpretować jako nadprzyrodzone zjawisko. A więc w odróżnieniu od sceptycznych czy uczonych, którzy wykluczają taką możliwość, to sami Asyryjczycy musieli ją przyjmować, bo od tego czasu odnosili się z taką wręcz zabobonnym strachem jakby do Jerozolimy i Judei. Trzymali się od Judei z daleka, mimo tego, że podbili wszystkich w koło i mogliby swoimi czapkami, że tak powiem, zakryć teren Judei, gdyby chcieli. Ale większość biblistów raczej trzyma się takiego sceptycyzmu programowego, który pod płaszczykiem racjonalizmu odrzuca wszelkie zjawiska nadprzyrodzone. Jeden z nich, komentując niezwykłość tego faktu, że Jerozolima ostała się w obliczu asyryjskiej potęgi, postawił wóz przed koniem i napisał: jedno jest pewne, Wbrew wszelkim oczekiwaniom Jerozolima nie została zdobyta przez Asyryjczyków. I właśnie dlatego zdawała się pozostawać pod szczególną opieką Boga. Czy nie na odwrót? Czy to nie dlatego, że była pod szczególną opieką Boga, oparła się Asyrii? A jeśli ktoś ma taki światopogląd, który wyklucza zjawiska nadprzyrodzone, które sam w sobie jest nienaukowe, bo naukowo nie powinno się wykluczać żadnej możliwości, no wówczas padają takie słowa, gdzie wóz jest stawiany przed koniem. W każdym razie z państwa Salomona powstały dwa królestwa. Północne, zwane Izraelem, ze stolicą w Samarii, i południowe, zwane Judeą, ze stolicą w Jerozolimie. I Izrael pogrążył się za sprawą grzechu Jeroboama w odstępstwie, który powierali kolejni władcy, a w związku z tym, że Lewici opuścili Izrael i przeszli do Judei, żeby dalej służyć Bogu w jego świątyni, zasilili Judeę, ci, którzy uczyli Słowa Bożego, i to też przyczyniło się do tego, że w Judei działo się lepiej, natomiast Izraelu, który początkowo był silniejszy, bo był większy, bo to było przecież 10 plemion, prawda? Jednak Izrael został pokonany przez Asyrię i praktycznie zniknął. Ludność, która pozostała, wymieszała się i tak powstali Samarytanie, prawda? Natomiast Judea zachowała niezależność jeszcze przez długi czas, aż do czasów króla Nabuchodonozora. Także, a Jerozolima nie została nigdy zniszczona, w przeciwieństwie do Samarii, prawda? Gdzie te proroctwa dotyczące jej zniszczenia wypełniły się znów w sposób literalny. Także los każdego z tych państw, z tych stolic, możemy zobaczyć, był zależny od decyzji królów, od decyzji ludzi, od priorytetów, jakie mieli. I pomyślmy, czy nasze opierają się na skalę Słowa Bożego, czy też opierają się na piasku. Bo tutaj była różnica. Król Hiskiasz opierał się na Słowie Bożym i rezultaty były dalekosiężne. Natomiast królowie izraelscy opierali się na swoim widzimisię, odwrócili się od Boga, od Słowa Bożego i rezultat widzimy. Samaria została zniszczona, a Jerozolima stoi do dziś. Jerozolima w czasach asyryjskich oparła się nawet potędze Asyrii. Także co mamy czynić, żeby podobny los był naszym udziałem, jaki był los Jerozolimy? Chcielibyście, żeby taki był wasz los? Czy wolicie podzielić los Samarii? Myślę, że to drugie, prawda? Pismo Święte daje nam taką radę, którą chciałbym zakończyć. Druga Księga Kronik, 20 rozdział, werset 20. Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam.